Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czcigodni bracia, kapłani, pasterze według serca Bożego, czcigodni członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, kochana młodzieży, kochane dzieci. Serce. Jesteśmy w miesiącu serca Jezusowego, w czerwcu. Serce to znak miłości, czyli czegoś, co jest najpiękniejsze, najwspanialsze. Mówimy, że ktoś ma serce, to znaczy nie skrzywdzi, ale pomoże. Podchodzić do ludzi z sercem, czyli z miłością, z dobrocią, z cierpliwością, z wyrozumiałością, z życzliwością. Serce, czyli miłość, powinni mieć wszyscy. Rodzice i dzieci powinni mieć wszyscy, kapłani, nauczyciele, wszyscy rządzący i obywatele. To wołanie o serce jest dzisiaj bardzo potężne. Zwłaszcza, bo żyjemy w czasach drapieżnego kapitalizmu. Wszędzie szuka on zysków. Zysków materialnych. Patrzymy na to, co stało się w Polsce po wyborach w 1989 roku. Na tereny polskie weszli bogacze. Za bezcen zaczęli wykupywać nasze zasoby, nasze zakłady pracy, budowane pocie czoła za głodowe pensje. Zostaliśmy owszem u siebie, ale bez rodzimej produkcji, bez bankowości polskiej. Nowi właściciele naszych kopalń, hut, fabryk przejmowali je nie po to, aby je rozwijać, ale pozamykać, zlikwidować, byśmy nie produkowali, tylko u nich kupowali, a więc im jest potrzebny u nas rynek zbytu. Brak zakładów pracy, no to brak miejsc pracy, to bezrobocie i opuszczenie Polski przez bezrobotnych, zwłaszcza młodych, często wykształconych, mających ogromne możliwości w sobie, w poszukiwaniu pracy idą za granicę, u obcych, w bardzo trudnych warunkach. Brak pracy to brak zarobków, to bieda, wielka bieda. Niewielu na tych przemianach zyskało, a olbrzymia większość straciła. I pytamy, jak uratować miłość, gdy statystycznie rozpada się co trzecie obecnie zawierane małżeństwo. Co czwarty rozwodnik ma za sobą nie więcej niż 4 do 6 lat stażu małżeńskiego. Jak uratować miłość, gdy nieporozumienia i konflikty w małżeństwie nie są traktowane jako coś, co należy przezwyciężać, ale jako powód do dezercji i rozwodu. Niekiedy powód do rozwodu bywa często błahy, ale małżonkowie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Urastają te drobnostki do rangi katastrofy, które w ich oczach nie można zapobiec. Oprócz tego większość osób nie chce pozwolić sobie pomagać. Ambicja im na to nie pozwala, a na to dochodzi strach, wstyd przed dzieleniem się swoimi problemami z innymi. No i oczywiście najprościej to rozwieść się, zostawić te dzieci, porwać więzy małżeńskie w takim stresie, w takiej traumie, rozejść się. Szukać przyczyn niszczenia tej miłości małżeńskiej, rodzinnej. Myślę, że to największe, najpowszechniejsze źródło jest w mediach radiowych, telewizyjnych, internetowych i innych elektronicznych, które stają się nośnikami zła. Uczą dzieci, młodzież, dorosłych złych wzorów osobowych, fałszywych.
Ale niektóre nie.
Postaw fałszywych prowadzonych do rodziny, do swojego środowiska i wprowadzają w ten iluzoryczny świat przyjemności, pogoni za coraz to silniejszymi doznaniami, które niszczą wewnętrzną sferę życia człowieka i oddalają go od Boga, od rodziny, od bliźnich i od siebie. Media przeżywają głęboki kryzys, bo ukazują człowieka pozbawionego
prawdziwe
odniesienia do trwałych, nieprzemijających wartości. Człowieka, który żyje bieżącą chwilą, do tego bezmyślnie. Wprowadzają w ten wyuzdany świat reklamy, sceny pełne zmysłowości, wyuzdanego seksu. Upowszechniają wulgaryzm w piosenkach, które upowszechniają złe poglądy na ludzką miłość, gdzie ta miłość jest profanowana, zbezczeszczona, zdeptana. I tak w ten bezrefleksyjny sposób ugniatają informacje, którymi można potem w sposób dowolny operować w zależności od zmieniających się nastrojów, opcji politycznych. I najbardziej poranione z tej walki wychodzą dzieci i młodzież. I oto w takich czasach Bóg dał nam następnego namiestnika Chrystusowego, papieża Franciszka. Zauważamy od początku jego pontyfikatu, że papież Franciszek nie chce przyporządkować się do tego, co dzisiaj chce się narzucić wszystkim, a już w sposób szczególny ludziom Kościoła, już najbardziej papieżowi. Przeciwnie, papież chce wstrząsnąć Kościołem, by się wyrzekł ducha tego świata i by w pełni przylgnął do krzyża Chrystusowego. I w tym celu wprost bulwersuje mocnymi słowami. Już podczas pierwszej homilii w Kaplicy Sykstyńskiej, tuż po wyborze, przypomniał, że Kościołowi grozi pokusa ułatwionego chrześcijaństwa, zadowolonego z siebie, bez krzyża, który się umie ustawić z każdym, z wszystkimi i taką przyjmuje postawę triumfalistyczną. Zwodzi nas ten świat do tego przez to, że coraz bardziej wyzwala pragnienie sukcesu, dobrobytu, bez wysiłku. Jeśli chrześcijanin żyje bez wysiłku, nie chce mieć trudności w życiu, ze wszystkimi się umie poukładać, wtedy wpada w pułapkę ducha tego świata. A duchowi tego świata, mówi papież Franciszek, jasno, twardo trzeba powiedzieć nie. Duch tego świata prowadzi do bałwochwalstwa. Szuka bożków i znajduje ich. Otóż nie wystarczy, mówi papież, powiedzieć wierzę w jednego Boga. Trzeba jeszcze według tego żyć. Faktycznie nie może być w życiu chrześcijanina coś ważniejsze od jedynego Boga. To dobrobyt nas rozleniwia i czyni nas egoistami i my sami siebie upuszczamy. Na przykład nie chcą mieć więcej niż jedno dziecko, bo chcą po świecie jeździć, bawić się, kupować, chcą żyć wygodnie, przyjemnie, bez większego wysiłku.
O tobie, Boga.
Podczas gdy na wschodzie te biedne narody mają zupełnie inne perspektywy, bo jeżeli na jedną chrześcijankę w Europie przypada jedno, półtora dziecka średnio, to na jedno wyznawczynię islamu przypada średnio 8 dzieci. I nie potrzeba być prorokiem, żeby przewidzieć, co się stanie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Jak będziemy mniejszością, będziemy ze wszystkiego wypierani i będą mieli większość i w parlamencie, i w rządzie, a my zejdziemy na margines, bez wojny, z niechęci do życia, z powodu braku miłości do dzieci, z powodu proponowania życia małżeńskiego i rodziny. Podczas gdy jedni z byle powodu zwalniają się z trudu miłości, jakiej uczy nas Jezus Chrystus, to drudzy oddają życie za Chrystusa. Codziennie są prześladowani, ale nie zdradzają Chrystusa. Co roku 100 tysięcy uczniów Chrystusa oddaje życie za wiarę. I to teraz się dzieje. Stąd też Ojciec Święty Franciszek kładzie ten akcent: Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Stąd też wizytuje w Poprawczaku, przytułku dla ubogich, wśród chorych dzieci. Przypomina wszystkim istnienie krzyża, żeby wszyscy popatrzyli na Chrystusa przybitego do krzyża. Co On jest najbardziej wstrząsającym objawem miłości Bożej. Tej miłości, która w sercu Jezusa widziało wielu świętych, którzy się tą miłością zachwycili, na tę miłość się otwarli i pozwolili, żeby ta miłość ich ogarnęła. Ogarnęła ich umysły, ich serca i całe ich życie. Jezus pragnie, abyśmy w odpowiedzi przyjęli Jego miłość. Nawet tą miłość, którą nam okazuje, którą chce nam dać. My mamy otworzyć się, przyjąć, pozwolić, żeby On nas przyciągnął do siebie. A jak gdy zostanę podwyższony, wszystkim pociągnę do siebie. To za mało przyjąć Jego miłość. Trzeba tę miłość odwzajemnić i przekazywać ją innym. Jezus przyciąga mnie do siebie, aby się ze mną zjednoczyć. Abym się nauczył kochać braci, siostry taką samą miłością, jaką On kocha każdego. Będą patrzeć na tego, którego przebili. I taka jest logika, taka jest nauka krzyża, nauka Chrystusa, nauka serca Jezusowego. I Chrystus w sposób szczególny je przypomina. Taką właśnie naukę miłości ewangelicznej. I dlatego 340 lat temu, w 1673 roku, do świętej Małgorzaty Maria Alacoque powiedział: moje boskie serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozdać je za Twoim pośrednictwem i pragnie ubogacić ludzi swoimi bożymi skarbami. Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, ostatnie wielkie objawienie, kiedy Małgorzata klęczała podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje serce przebite, zranione naszymi grzechami i powiedział: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego, aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania tej miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, zgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości, świętokradztw, jakie oddają mu w tym sakramencie miłości. Lecz najbardziej boli mnie, mówi Jezus, że w podobny sposób obchodzą się ze mną serca w służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego serca i na wynagrodzenie mi przez komunię i inne praktyki pobożne z nieba, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję Ci, że serce moje wyleje hojne łaski dla tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą mi cześć i przyczynią się do rozszerzenia czci mojego serca. W sumie tych objawień, w których uczestniczyła siostra Małgorzata Maria Alacoque, było aż 12. 12 obietnic podczas tych wszystkich objawień, szczególnie szczególnego błogosławieństwa, mówi Jezus, mogą spodziewać się te osoby, które rozkrzewiają kult Bożego Serca, a kapłani, czczący to serce, otrzymają dar wzruszenia nawet najbardziej zatwardziałych serc, nawrócenia. Najbardziej obiecująco brzmi ta ostatnia, 12 obietnica. W nadmiarze miłosierdzia mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować, czyli przyjmować Komunię Świętą w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty im, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. Boskie serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, uwrażliwia nasze serca na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza słabego, dotkniętego cierpieniem. Serce Jezusa, które jest królem i zjednoczeniem serc wszystkich, jest źródłem siły do budowania serdecznych, wzajemnych więzi rodzinnych i narodowych. Serce Jezusa jest źródłem życia pełnego miłości, braterstwa, życzliwości, solidarności. I oto echo, odpowiedź sercu Jezusowemu 150 lat temu, 13 marca 1863 rok, we francuskim klasztorze Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny wśród wizytek, zakwitła straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ukochane dzieło świątobliwej siostry Marii od Najświętszego Serca Jezusowego. A już zaledwie 5 lat później to piękne dzieło zakwitło także na polskiej ziemi. Jakże wspaniale się rozwija. Stało się to szczególnie dzięki siostrom, wizytkom klasztoru wizytek w Krakowie przy ulicy Krowodelskiej. Do powołanego Bractwa Straży Honorowej w Krakowie zapisały się wszystkie zakonnice krakowskiego klasztoru. Klasztor ten stał się główną siedzibą tej wspólnoty dla całej Polski, chociaż Polska była podzielona na 3 zawory. Papież Leon XIII wyniósł to Bractwo Straży Honorowej do godności arcybractwa. Krakowska Straż Honorowa została podniesiona do godności arcybractwa przez księdza arcybiskupa Achillesa Ratti, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, a późniejszego papieża Piusa XI. Stało się to 19 stycznia 1919 roku, a więc za 6 lat będzie 100 lat istnienia arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce. Początki tej Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa były, trzeba widzieć, tam na Kalwarii, obok wiszącego na krzyżu Zbawiciela, którego serce zostało przebite włócznią, stanęli jako pierwsi Najświętsza Maria Panna, Święty Jan, Święta Maria Magdalena. Dzisiaj Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa proponuje nieustanne oddawanie czci i miłości oraz wynagradzanie serca Jezusa, sercu, które pokochało nas aż do przyjęcia widocznych ran zadanych włócznią żołnierza na drzewie krzyża. Arcybractwo zawierza swych członków przebitemu sercu Jezusa, źródła, z którego powinniśmy czerpać, prawdziwie poznać Jezusa Chrystusa, w pełni doświadczyć Jego boską miłość. Arcybractwo zachęca do obowiązku wynagradzania serca Jezusowemu, następnie zakorzenia wiarę i życie apostolskie członków w miłości uświęcającej i jednoczącej z Jezusem. Zachęca do większej miłości braterskiej, czynnej miłości. Członkowie arcybractwa wybierają jedną godzinę w ciągu dnia, tak zwaną godzinę obecności czy godzinę straży, podczas której kierują myśli serca ku Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie i wtedy te obowiązki, jakie spełniają, spełniają w sposób doskonały i ofiarują właśnie Jezusowi codziennie, aby wynagradzać za te zniewagi, jakie On doznaje od ludzi. Członkowie arcybractwa mają też dodatkowo wybrać godzinę, mogą wybrać godzinę obecności inną, godzinę miłosierdzia, którą ofiarują w duchu wynagrodzenia czy przebłagania za konkretne osoby, konkretne rodziny czy konkretne organizacje, którym trzeba przyjść z duchową pomocą. Łączą je z ofiarą Jezusa na krzyżu, z ofiarą krwi i wody, które wypłynęły ze zranionego serca Jezusowego, składaną przez wszystkich kapłanów sprawujących w tej godzinie mszę świętą. I wreszcie członkowie arcybractwa wyznają szczególną cześć i miłość względem Eucharystii. Właśnie Eucharystia uobecnia ofiarę Jezusa na krzyżu i we wieczerniku. Dlatego często uczestniczą we mszy świętej, przyjmują często komunię świętą. Automatycznie choć raz na miesiąc przystępują starannie do spowiedzi świętej. Są czcicielami Bożej Eucharystii, bo często nawiedzają kościoły, adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, o którą prosił Pan Jezus, jest patronalnym świętem arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaś Wielki Piątek o 16 jednoczą się u stóp Chrystusowego Krzyża. I tak możemy powiedzieć, minęło 150 lat wspólnoty serc wierny Bogu, kochające Jego serce, wciąż zranione grzechem ludzkim. Przy sercu Bożym trwają wciąż, oddają co dzień swoje życie, by zło przez to wynagrodzić ludzkich dusz i serc poziębłość. Przekażmy żar płonących lamp przyszłym pokoleniom w darze, by wzrastała liczba ludzi wrażliwych na boską miłość. Ale tu chodzi o miłość, która jest nie tylko w słowach, ale miłość, która jest przede wszystkim w czynach. Bo wiara bez uczynku martwa jest. Papież Benedykt XVI, kiedy był w łagiewnikach, powiedział: ręce ludzi, którzy pomagają innym w imię miłosierdzia, są przedłużeniem Bożych dłoni. Dłonie chrześcijan mają być nie tylko złożone do modlitwy, ale mają być otwarte, żeby wspierać dobrymi czynami ludzi potrzebujących naszej pomocy, prowadzić ich przez to do Chrystusa po trudach tego życia. Trzeba jednak wierzyć, że właśnie dzięki istnieniu arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzięki właśnie coraz większej ilości waszej i coraz większemu dynamizmowi działalności tej właśnie straży, znajduje się coraz więcej w ojczyźnie osób, którym budzą się sumienia. Sumienia tych, którzy chcieli je uśpić. Już jesteśmy świadkami wychodzenia z cieni żołnierzy wyklętych, odkrywania prawdy o komunistycznych zbrodniach, odważne mówienie prawdy, polskie miłowanie wolności, suwerenności, poczucie dumy narodowej, zwłaszcza w obliczu tragedii smoleńskiej. Ujawniło się z ogromną siłą. Może jeszcze wielu boi się własnej wielkości i pozwala się upokarzać, ale ta masa niewolników zalęknionych o siebie nie wiadomo, co ona kombinuje w swoich głowach i o czym myśli. Ale stopniowo te lody topnieją. Serce Jezusa znajduje sposób, aby dotrzeć i te lody roztopić. Nie przesłonią nam tych wielu wspaniałych ludzi odważnie walczących o godne warunki życia chrześcijan i Polaków w ojczyźnie, o godne warunki pracy, którzy jednoczą się w obronie ojczyzny, Kościoła. Nie przesłonią nam tych wielu, którzy stają w obronie świętych wartości, w obronie telewizji trwałej, w marszach, protestach, pisemnych, na ulicach, wyznaczają sobie cele, podejmują różne zadania, zdają egzamin z polskości, myślą według wartości. To są nie tylko ludzie dorośli, ale też i coraz więcej młodych ludzi, którzy pozostali w Polsce i walczą o Polskę, w której Polacy przede wszystkim będą czuć się jak w ojczystym domu. Spokojnie podjęli pracę od podstaw z dnia na dzień, pracują nad formowaniem postaw chrześcijańskich, pełnych miłości, odważnej miłości, postaw patriotycznych, kulturowych i duchowych, walczą o prawdę, o wolność odpowiedzialną, nie tracą nadziei, bo wystarczy, by stać się wartościowym człowiekiem wspólnoty Straży Honorowej, czy wspólnoty naszej narodowej i być po prostu spełnionym człowiekiem, czyli spełnić się w całej rozciągłości. Dzisiaj zwłaszcza, gdy ten serwilizm, czyli ta służalczość wobec pseudowartości europejskiej tak bardzo wyznacza nam tak zwana poprawność polityczną. Potrzebni są w Polsce prorocy, którzy z wiarą i odwagą ojca Kordeckiego zawołają, że Najświętsza Pani jest mocniejsza od burzących dobrych. Potrzebni są w Polsce prorocy, którzy nie będą się bali mocno zawołać słowem prawdy oraz miłością przywiązania do polskiego domu ojczystego, że Bożych rzeczy na ołtarzu Cezara składa się nam nie wolno. Nie wolno nam bezcześcić ładu Bożego, sakramentu małżeństwa, przyjmując od Unii Europejskiej związki partnerskie, czy mordowanie nowych istnień ludzkich w laboratoriach uczonych, czy podczas zapłodnienia in vitro. Nie wolno nam składać na ołtarzu cesarza wszelkich wynaturzeń rewolucji genderowej, całej krzywdy wyrządzanej wszystkim, którym nie stwarza się miejsc pracy, bo pieniądz dla rządzących jest ważniejszy niż ludzie. Nie wolno nam składać na ołtarzu cesarza krzywdzących ludzi uczciwych i niewinnych niesprawiedliwymi wymiarami, wyrokami prokuratorskimi czy sądowniczymi, a przez uniewinnianie zbrodniarzy, zboczeńców, złoczyńców, którzy właśnie w sposób szczególny krzywdzą nam nasz naród. Nie może być tak, że państwo jest mocne wobec słabych, a słabe jest wobec bogatych, a często nawet złoczyńców. To też, kończąc te rozważania, myślą i sercem skierujmy się do naszego umiłowanego, błogosławionego Jana Pawła II papieża. On nas najlepiej uczy, jak rozszerzyć nasze serca. I mówi, na tej polskiej ziemi żyje naród, który jest moim narodem. Żyją ludzie, którzy wyrastają z tego samego dziejowego pnia, z którego i mnie dane było wyrosnąć. W tym momencie pragnę rozszerzyć moje serce tak, jak tylko mnie stać, ażeby tych wszystkich ludzi żyjących na mojej ojczystej ziemi ogarnąć nowym zrywem jednoczącej miłości wszystkich i każdego, kobietę i mężczyznę, rodziny, młodzież, starców doświadczonych życiem i dzieci również, i te, które jeszcze żyją pod sercem swoich matek, wszystkie środowiska zawodowe i społeczne, wszystkich, którzy żywią i bronią, wszystkich bez wyjątku, którzy żyją na ojczystej ziemi i poza jej granicami. Niech te słowa naszego umiłowanego Ojca Świętego będą dla nas wszystkich najpiękniejszą lekcją, nie tylko słowa, ale cały jego pontyfikat, niech będzie dla nas najpiękniejszą lekcją, jak budować cywilizację miłości ojczyźnie naszej, abyśmy byli uformowani przez to pełne pokory i cichości serce Jezusa. Amen.